Gry polityczne.
Ceny energii elektrycznej dla wszystkich gospodarstw domowych mają być zamrożone. Wsparcie ma dotyczyć zużycia do 2000 kWh rocznie. To jedno z założeń rządowej tarczy solidarnościowej, o której będziemy dziś rozmawiać w grach politycznych. Będzie także o przekopie Mierzei Wiślanej i uchwale Sejmu w sprawie reparacji wojennych. Przed mikrofonem Michał Buraczewski. Zapraszam. A gośćmi audycji są senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Oraz pełnomocnik partii Polska 2050 Szymona Hołowni w Podlaskiem Łukasz Nazarko. Dzień dobry.
Dzień dobry panom, dzień dobry państwu.
Szymon Hołownia apelował niespełna tydzień temu o przedstawienie planu oszczędzania energii w administracji rządowej. Dwa dni później premier przedstawił założenia tarczy solidarnościowej, która zakłada ograniczenie zużycia prądu między innymi w tym sektorze. Czy postulat Polski 2050 został spełniony?
Każde oszczędności są krokiem w dobrym kierunku. Naszym zdaniem propozycje są za mało idące. Postulaty, które zgłaszaliśmy, były bardziej ambitne, a to, co zaprezentował rząd, jest naszym zdaniem niedostateczne. To, co interesuje...
Czyli ograniczenie o 10% to jest za mało. Zużycia prądu.
Prawdopodobnie, biorąc pod uwagę braki surowców energetycznych, to jest jeszcze zbyt mało ambitny cel. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że to, co interesuje na pewno naszych słuchaczy, to są te limity, które dotyczą mieszkańców, które zostały bardzo rygorystycznie określone na 2000 kWh, w przypadku większych rodzin 2600, co w naszym opinii jest zarówno niesprawiedliwe, nie będzie skuteczne i będzie generowało, jak pan redaktor stwierdził, bardzo wysokie koszta. Jeżeli chodzi o to, co mnie interesuje najmocniej, to że ta regulacja zaproponowana przez rząd cofnie pozytywne zmiany, które szły w kierunku zapewnienia w Polsce większego dostępu do elektromobilności, bo każda osoba, która posiada jakieś urządzenie do przemieszczania się, które jest napędzane elektrycznie, nie zmieści się w tym założonym limicie. Też każemy każdego przezornego Polaka...
Jednak ma dotyczyć to wsparcie wszystkich gospodarstw, tylko do właśnie określonego limitu 2000-2600.
Ten limit będzie nieosiągalny dla osób, które, tak jak mówię, korzystają z takich, a nie innych środków transportu. Też będzie nieosiągalny dla Polaków, którzy korzystają z czystych źródeł energii i ciepła, jakim są pompy ciepła. Więc właściwie te limity są zbyt nisko ustalone naszym zdaniem, bądź powinny właśnie w swoich założeniach premiować osoby, które posiadają tego rodzaju czyste źródła ciepła. Więc ustawa na pewno będzie procedowana i wymaga korekty, ale no, jeżeli chodzi o ogólny trend oszczędzania, no to na pewno idzie w dobrym kierunku.
Czyli Polska 2050 domaga się, żeby premiować ekologiczne źródła energii, między innymi elektromobilność, czyli chce z jednej strony doprowadzić do zwiększenia zużycia prądu w gospodarstwach domowych, a z drugiej strony ograniczenia tego zużycia w administracji rządowej i
samorządowej? Panie redaktorze, no trochę przyzna pan, że to nie jest krok w dobrym kierunku, że każemy osoby, które zawczasu zadbały o to, żeby nasze powietrze było czyste, żeby korzystać z czystych źródeł energii, i w chwili obecnej premiujemy na osoby, które nie wykazały się tego rodzaju przezornością, więc... Tutaj moje osobiste zdanie jest takie, że powinniśmy wziąć pod uwagę i zachęcać Polaków do tego, żeby zmieniali źródła ciepła na odnawialne źródła energii, i w tych momentach, kiedy do ich zasilania potrzebna jest energia elektryczna, to oczywiście każdy stara się pozyskać ją z paneli fotowoltaicznych, ale w przypadku, kiedy są to urządzenia większej mocy, konieczna jest zgoda na przykład na podłączenie do sieci. Te zgody często nie są udzielane z uwagi na niemożliwości brak możliwości podłączenia do sieci, jeżeli chodzi o techniczne możliwości. Więc tak jak powiedziałem, to jest trochę karanie ludzi przezornych, którzy bardzo często dużo zainwestowali już w to, żeby mieć czyste i bezpieczne źródło ciepła.
Według szacunków rządu do 150 zł miesięcznie mają wynieść oszczędności w gospodarstwach domowych. To wsparcie jest teraz potrzebne w związku z taką oceną tarczy solidarnościowej?
Z uwagi na fakt, na szalejącą inflację, każde złotówki, które zostają w kieszeni Polaków, no są potrzebną pomocą. Ja bym tylko zwrócił uwagę, że rząd szafuje takimi hasłami i programami właśnie jak tarczy solidarnościowe, dodatki solidarnościowe. Ja już w pewnym momencie zgubiłem się, który jest od czego, bo jeszcze do niedawna dodatkiem solidarnościowym było wypłacanie środków osobom, które utraciły stanowiska pracy w wyniku pandemii COVID. Nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego wszystko u nas musi być narodowe, solidarnościowe i patriotyczne, kiedy działania rządu idą zupełnie w przeciwnym kierunku.
Rząd bardzo szybko chce ograniczyć zużycie prądu w obiektach administracji rządowej, samorządowej. Ma to nastąpić za niecałe 2 tygodnie. Czy nie mają panowie obaw, że pośpiech w tym przypadku nie jest wskazany, aby nie doprowadzić do bałaganu, znanego już między innymi z Polskiego Ładu?
Panie redaktorze, wszyscy obserwujemy, jak wygląda sytuacja na rynku energetycznym w całej Europie. Cała Europa boryka się z pewnym kryzysem. Ceny energii idą ostro do góry, ale rząd, jak w przypadku kilku innych poprzednich kryzysów, nie czeka, tylko od razu podejmuje działania, podejmuje analizy, które pozwalają wprowadzać takie rozwiązania, aby ulżyć przede wszystkim obywatelowi w trudnych warunkach. Tutaj była wspomniana tarcza solidarnościowa. Nie wiem, w czym jest problem, jeśli chodzi o nazewnictwo. Każdy doskonale to odczuje w swoim portfelu, że taka tarcza będzie przydatna, jest wskazana. 2000 kWh od 1 stycznia to taki pułap przyjęliśmy. To średnia, mediana mniej więcej zużycia do gospodarstwa domowego w Polsce, więc szacujemy, że około 8 milionów gospodarstw domowych będzie objętych tą tarczą i w zasadzie w ich przypadku ta zmiana cen nie powinna skutkować większym ubytkiem w portfelu. Oczywiście przewidujemy też...
Ale nie tylko partia Szymona Hołowni zwraca uwagę na te limity zużycia prądu, również Polski Alarm Smogowy dziś zaapelował do rządu o zwiększenie tych limitów, wskazując, że faktycznie gospodarstwa większe, tam gdzie mieszka dużo osób, ich to wsparcie może nie dotyczyć w takim zakresie jak w pozostałych małych gospodarstwach.
Ale to wszystko jest poprzedzone analizami i na ten moment analitycy rządowi uważają, że jakby w tej sytuacji jest to optymalne rozwiązanie, chciałbym przypomnieć, że również są wprowadzone instrumenty, które mają wspomóc również przemysł. Jest to około 5 miliardów złotych zagwarantowane na to, aby dotować
firmy energochłonne,
które bardzo dużo zużywają energii, prądu, choćby zakłady produkujące nawozy, tam będzie spore zużycie i tak naprawdę, żeby nie ta tarcza, to trudno teraz przewidzieć, jak wysokie ceny byłyby choćby właśnie wspomnianych nawozów. To oczywiście odbyłoby się przede wszystkim na wzroście cen żywności, a chcemy temu zapobiec. Te instrumenty, które wprowadzamy na ten moment, w mojej ocenie są optymalne i to nie jest tak, że w tym momencie kończymy tą sprawę. Cały czas będziemy obserwować, jak rynek, jaka będzie dalej wyglądała sytuacja w polskich gospodarstwach i być może dodatkowe instrumenty również będą wprowadzane. To cały czas będzie monitorowane i na pewno zapewniam wszystkich obywateli, że rząd tutaj dokona wszelkich starań, żeby ta sytuacja i agresja Putina na Europę, można powiedzieć przede wszystkim na Ukrainę, ale również na Europę, no będzie miała jak najmniejsze konsekwencje dla polskich rodzin.
A czy wprowadzenie ograniczeń w zużyciu prądu w obiektach administracji rządowej zawodowej, samorządowej za niespełna 2 tygodnie. To jest realny termin, kiedy da się wprowadzić no, tak istotną zmianę.
Ale z kryzysem zmagamy się już dziś i teraz i tak naprawdę im wcześniej zaczniemy wszyscy oszczędzać, tym bardziej korzystny będzie również dla finansów państwa i samorządów.
Wystarczy, że się wyłączy kilka serwerowni Pegasusa i będzie duża oszczędność w energii elektrycznej.
No nie wiem, czy to da się tak oceniać, że da się dobić 10% do 10%.
Ironia, przy tak poważnych tematach to akurat nie jest wskazana. Ja oczekiwałbym, żeby tutaj opozycja wskazywała dobre rozwiązania, a nie szukała rozwiązań w ironii.
Może jeszcze wracając do tego pomysłu, jakim było uśrednienie jakby tego zużycia gospodarstwa domowego, no to, że branie średniej nie jest nigdy dobrą receptą, no jest najprostszy przykład, że ja i mój pies razem średnio mamy 3 nogi. To nie mówi tak naprawdę całej prawdy otaczającym nas świecie.
A mediana?
No, mediana trochę lepiej, ale zwróćmy uwagę na fakt, że opozycja i Polska 2050 przedstawia rządowi pomysły, które czasami on przyjmuje do realizacji, jak było z wakacjami kredytowymi, a tutaj Szymon Hołownia zaproponował też inne rozwiązanie, a mianowicie tą opłatę solidarnościową, aby zorganizować w formie pewnego rodzaju dodatkowego podatku dla spółek energetycznych, które teraz generują olbrzymie zyski i które mogłyby sfinansować pewnego rodzaju działania na rzecz właśnie ulżenia gospodarstwom domowym.
Rząd właśnie oferuje tarczę solidarnościową. Całość ma kosztować ponad 30 miliardów złotych. Taki finansowy zastrzyk nie napędzi wzrostu cen?
No, zawsze istnieje takie ryzyko, ale tutaj pierwszym i głównym priorytetem jest ochrona polskich gospodarstw i myślę, że ta tarcza przyniesie taki skutek.
Musimy balansować między ubóstwem energetycznym a wzrostem inflacji?
No tutaj cały czas Polska dąży do uniezależnienia się od surowców energetycznych i warto tutaj przypomnieć, że te starania już dużo wcześniej niż konflikt na Ukrainie zostały rozpoczęte przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Budowa gazoportu, budowa Baltic Pipe w październiku, 1 października nastąpi odkręcenie przysłowiowego kurka i gaz przypłynie do nas z Norwegii. Planowane budowa kolejnego gazoportu w Gdańsku. Te wszystkie działania przygotowywały polską gospodarkę na ewentualne kryzysy. Byliśmy mądrzy, można powiedzieć, przed szkodą i dzisiaj jesteśmy w zupełnie innej sytuacji niż choćby nasi zachodni sąsiedzi, którzy takich ruchów, takich decyzji nie podejmowali.
Ale dzisiaj teraz domagają się solidarności europejskiej w zakresie energii.
No, Polska akurat jest takim krajem, że nikomu pomocy w potrzebie nie odmawia. Zawsze staramy się pomagać i wspierać innych w potrzebie, ale w tej sytuacji, kiedy jesteśmy wszyscy objęci kryzysem, no to pierwszym, któremu musimy zapewnić bezpieczeństwo, jest polski obywatel i na tym będziemy się skupiać.
Tutaj wspomniał pan o kilku ważnych inwestycjach strategicznych, tak jak Baltic Pipe, a w następnej części naszej audycji porozmawiamy o jednej z takich inwestycji, o których rząd mówi, że jest strategiczna, mianowicie o przekopie Mierzei Wiślanej. Zostańcie państwo z nami. W sobotę 17 września otwarto przekop Mierzei Wiślanej, biorąc pod uwagę na razie ograniczone możliwości transportu do portów Elblągu. Czy to otwarcie miało charakter bardziej symboliczny niż praktyczny?
Oczywiście i symboliczny, ale przede wszystkim praktyczny, bo to głównym celem, który nam przyświecał, żeby tę inwestycję zrealizować. Ta idea kwitła już wiele, wiele lat temu. Bardzo się cieszę, że w tej kadencji nastąpiło otwarcie tej inwestycji. A przypomnę, że przez 83 lata Elbląg, mimo że był portem, no nie miał swobodnej możliwości rozwoju. wszelkie statki, które mogłyby wpłynąć, musiały płynąć przez cieśninę Pilawską, a to wiązało się z tym, że potrzebowaliśmy wszelkich zgód ze strony rosyjskiej. Dziś jesteśmy niezależni, dzisiaj to port daje, przekop Mierzei daje możliwości rozwoju temu portowi, ale również innym mniejszym portom, które są zlokalizowane w Zalewie Wiślanym i to jest bardzo pozytywny efekt. Myślę, że to jest historyczna chwila, historyczny moment. Przywracamy Elbląg morzu niejako i mam nadzieję, że to jest początek wielkiego rozkwitu tamtego regionu.
Jednak według wiceministra infrastruktury Marka Grubarczyka wszystkie prace prowadzące do uzyskania pełnej funkcjonalności kanału mają się zakończyć za rok, więc pytanie, tak, otwarcie 17 września.
Przekop Mierzei to jest główny etap, główna inwestycja, która generowała też największe koszty. Ona odbyła się i została zrealizowana w planie. Oczywiście mamy jeszcze dwa etapy, jak budowa i pogłębienie, wyznaczenie toru wodnego oraz odpowiednie prace w Elblągu, w porcie Elbląg, z tym, że tam tą strefą zawiaduje spółka Port Elbląski. Tak naprawdę to po jej stronie są konieczne inwestycje, które pozwolą wpływać większym jednostkom do tego portu.
Dziś niemiecki dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung ocenił, że Polska otworzyła ważny strategicznie kanał. Czy Polska 2050 zgadza się z taką oceną?
No, wydaje mi się, że nie do końca. Przede wszystkim i chciałem powiedzieć, że jako inżynier z wielkim zaciekawieniem obserwowałem budowę przekopu, ale mam nieodparte wrażenie, że ten przekop przede wszystkim zaszkodzi przyrodzie, stracimy na niego mnóstwo pieniędzy, a uzyskamy tak naprawdę niewiele, bo pan senator powiedział, że największe koszty już zostały poniesione. Tak naprawdę nie wiemy, jak duże koszty w utrzymaniu toru wodnego i portu w Elblągu są jeszcze przed nami.
Ocenia pan, że mogą być większe niż sama inwestycja, sama budowa?
Ciężko w tym momencie powiedzieć. Jeżeli rząd początkowo twierdził, że inwestycja samego przekopu zamknie się w kwocie 900 milionów złotych, a skończyło się prawie na 2 miliardach, no to tak naprawdę tylko rząd może oszacować w chwili obecnej ewentualne koszty, bo ma do tego narzędzia. Ale obawiam się, że to, co zostanie zakomunikowane, trzeba będzie też pomnożyć razy dwa. Zwróćmy uwagę, że w momencie na ekonomiczny sens tego przedsięwzięcia. W momencie, kiedy przekop startował 2 lata temu i podawano te optymistyczne wyliczenia, to między innymi ustami prezydenta Andrzeja Dudy padła taka deklaracja, że zwrot inwestycji samego przekopu zwróci się mniej więcej po 450 latach. W chwili obecnej, kiedy zdublujemy ten koszt, to okazuje się, że na zwrot tej inwestycji potrzebujemy 9 wieków. 9 wieków to jest naprawdę dużo czasu i ja jako przedsiębiorca naprawdę trudno mi uzasadnić inwestycję, która ma tak kosmiczny
ocenia pan, że te wyliczenia są wiarygodne, że jak ktoś prognozował w XVI wieku, co teraz będzie działo się w Polsce, mógł trafić.
Musielibyśmy się cofnąć nawet przecież do wieku XII, to w chwili obecnej to były czasy bodajże króla Krzywoustego.
No więc nie sprowadzajmy tej dyskusji irracjonalnych.
Ale właśnie to pokazuje, jakie były irracjonalne trochę założenia, bo portu tak naprawdę w Elblągu nie ma. W sensie, że to jest obecnie infrastruktura położona na rzece Elbląg, ale ona do obsługi statków, które są założone, które mają napędzać tą gospodarkę i port w Elblągu, no nie jest w chwili obecnej przygotowane. Nie ma basenów portowych, tak? Tor wodny z jakiegoś nieznanego powodu nie był realizowany równolegle z przekopem Mierzei.
Dlaczego od czegoś warto zacząć?
Ale nie, to tak się nie prowadzi tego rodzaju inwestycji. Pewne rzeczy powinny być realizowane razem i uważam, że właśnie samo zaprogramowanie tej inwestycji było obarczone wieloma błędami.
Poseł Polski 2050 Mirosław Suchoń powiedział, że władza wyrzuciła 2 miliardy złotych w piach, a jednocześnie zapewnił, że kiedy Polska 2050 przejmie władzę, to będzie starać się wykorzystać potencjał kanału. No i nie potrafię z tej wypowiedzi ocenić, czy według partii Szymona Hołowni ta inwestycja była potrzebna, czy też nie.
Przede wszystkim jesteśmy pragmatykami i nie ma sensu zakopać i zniszczyć tej infrastruktury, która została wykonana. Więc tak, ten przekop zostanie z nami. Będzie trzeba go wykorzystywać w miarę możliwości, ale też z dużą uwagą na koszty, jakie on generuje, nie tylko finansowe, ale przyrodnicze. Zwróćmy uwagę, że na początku inwestycji regionalny dyrektor ochrony środowiska, kiedy opiniował decyzję środowiskową, ona w pierwszym momencie była negatywna. Dopiero roszady personalne sprawiły, że decyzja została zmieniona. Więc tak naprawdę są uzasadnione obawy, jak wpłynie ten przekop na przede wszystkim tarłowisko ryb.
I tak jak alarmowała europosłanka Róża Thun,
tak.
Jeszcze 2 lata temu na forum unijnym nazywała przekop w Mierzei zagrożeniem dla Bałtyku, czyli teraz Polska 2050 będzie starała się, żeby to zagrożenie działało, funkcjonowało jeszcze efektywniej.
Nie, można będzie ograniczać być może tej śluzy w momencie, kiedy okaże się, że zasolenie będzie negatywnie wpływało na to, co się tam w zalewie będzie działo. To, co tak naprawdę jest największym zagrożeniem dla tarłowiska ryb, które się znajdują w Zalewie Wiślanym, to konieczność ciągłego pogłębiania toru wodnego. A Zalew Wiślany jest najważniejszym miejscem tarła śledzia. Zaraz się okaże, że ta faraońska inwestycja spowoduje, że zaoramy swoje rybołówstwo w tym terenie. Bo po prostu ryby nie będzie. Ja wiem, że ostatnio Prawo i Sprawiedliwość jest trochę nie
czyli jaki jest plan partii Szymona Hołowni na przekop Mierzei? Czy dalsze usprawnianie kanału żeglugowego, czy ograniczanie, jak pan mówi, szkodliwości dla środowiska?
Przede wszystkim właśnie prowadzenie rzetelnego monitoringu. Tą inwestycję trzeba będzie jeszcze pod wieloma względami zbadać. Raz, że właśnie efektywność ekonomiczna może być taka, że te koszty rozbudowy infrastruktury, aby ona miała sens, będą ogromne i uzasadnione, nie będą miały uzasadnienia ekonomicznego, jak i właśnie te zagrożenia przyrodnicze. Na pewno jest to w chwili obecnej dla regionu duża szansa turystyczna, tak? Ale wydaje mi się, że tak jak przez lata Zalew Wiślany jednak głównie funkcjonował jako szlak żeglugowy pomiędzy Elblągiem a Królewcem, obecnie Kaliningradem, to się jego charakter zbytnio nie zmieni. Oczywiście mniejsze lub większe statki będą mogły wchodzić na zalew, na żaglowe, ale już na przykład ukochany mój żaglowiec, bo trochę żegluje Zawisza Czarny, już do portu w Elblągu nie wejdzie na parady żaglowców.
Czy inwestycja w przekop Mierzei Wiślanej jest inwestycją zbyt małą?
Panie redaktorze, za głowę się łapię, jeżeli słyszę te argumenty, ale cóż, krytyczne podejście partii Szymona Hołowni było znane już od jakiegoś czasu. Na szczęście nie zawracaliśmy sobie tym uwagi i została ta inwestycja zapowiedziana, została ukończona i mam nadzieję, że szybko będzie przynosić efekty również gospodarcze, ale proponuję, aby spojrzeć na ten przekop z troszeczkę wyższej perspektywy. W tej chwili zarówno port Gdańsk, jak i port Gdynia przeżywają, można powiedzieć, oblężenie. Bardzo dużo potężnych statków wpływa. Tam następuje rozładunek i tak naprawdę taki port jak ten w Elblągu, który docelowo ma przejąć te mniejsze statki, obsługę mniejszych statków i ewentualnie być takim częścią hubu, który będzie obsługiwał też kraje przybałtyckie, jak sądzę, bo właśnie z Gdańska i z Gdyni będą odbierane różne ładunki, to jest efekt przemyślanej strategii jakby gospodarczej i taką rolę potencjalnie przypisujemy temu portowi. Warto też podkreślić słowa, które brzmiały na otwarciu przekopu, kiedy kapitan żeglugi wielkiej jakby na zakończeniu przemów stanął i do zebranych powiedział, że to jest coś, na co w dziesiątki lat środowisko morskie czekało, że wspomniał czasy, kiedy budowano Gdynię i tamtejszy port, że również Eugeniusz Kwiatkowski z podobnymi atakami na swoje wizje, swoje realizacje się spotykał. No, ale po prostu to zostało skutecznie dokończone. Mamy port w Gdyni i tak samo dzisiaj powinniśmy robić. Nie słuchać to, co mówią krytycy, ale właśnie podejmując odważne decyzje, wstawiać Polskę na jeszcze wyższy poziom gospodarczy i to, co pan przywołał choćby, to nawet w Niemczech zostało zauważone, że kolejny etap jakby uniezależniania się od Rosji. Również prasa amerykańska to dostrzegła. No to jest w każdej racji, każdego państwa powinno być, żeby być niezależny w różnych aspektach życia. My tą politykę skutecznie realizujemy, no i nie damy się tutaj wmanewrować w taką narrację rosyjskiej propagandy, która właśnie przytaczała takie argumenty, jak choćby tutaj przedmówca powielił.
Ale czy przekop Mierzei Wiślanej nie mógłby być bardziej praktyczny i nie mógłby mieć więcej zastosowań, gdyby mogły poruszać się przez ten kanał statki większe? I tutaj chciałbym przywołać opinię jednego z ekspertów wojskowych, który wskazuje, że polskie fregaty, takie jak ORP Kościuszko, mają zanurzenie około 6 metrów, a maksymalne zanurzenie w kanale może wynieść 4,5 metra. Przez przekop będą mogły się przemieszczać mniejsze jednostki marynarki wojennej. Czy tak samo może w aspekcie gospodarczym byłoby lepiej, żeby ten kanał był bardziej dostępny dla większych jednostek?
No, ale taka decyzja, która zapadła, to proszę mi uwierzyć, to był efekt potężnych analiz i tak naprawdę ten projekt, który został zrealizowany, jest optymalny. Każde pół metra czy metr głębiej mogło generować koszty budowy razy dwa albo trzy. Tak naprawdę mając obok port Gdańsk i port w Gdyni, no nie potrzeba było dublować jakby w tej samej okolicy podobnego portu o parametrach Gdańska czy Gdyni. Ten port w Elblągu ma zupełnie inne cele i właśnie to jest efekt tej szerszej wizji gospodarczej.
Będziemy obserwować, jak będzie rozwijać się transport przez Mierzeję Wiślaną. Nasza uwaga będzie także skoncentrowana na kolejnych działaniach rządu dotyczących reparacji po przyjęciu sejmowej uchwały w tej sprawie, ale o tym porozmawiamy w kolejnej części naszej audycji. Polskie Radio Białystok. Sejm wzywa rząd Niemiec do przyjęcia odpowiedzialności politycznej, historycznej, prawnej oraz finansowej za wszystkie skutki spowodowane w wyniku rozpętania II wojny światowej, głosi przyjęta w środę przez Sejm uchwała. Uchwała przyjęta głosami m.in. posłów Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, PSL-u, Polska 2050. Wstrzymała się od głosu. Dlaczego?
Polska 2050 jest oczywiście zdania, że Polska ma moralne prawo, aby czuć się pokrzywdzoną w wyniku rozliczeń po II wojnie światowej, ale nie możemy też milczeć i nie widzieć tego, że temat reparacji został wyciągnięty w jednym celu. Przykrycia tego, co się dzieje w polskich portfelach, problemem z dostępnością opału i to, że Polaków czeka najtrudniejsza zima. Więc to jest tylko i wyłącznie wrzutka, która ma na celu odwrócenie uwagi od tych wszystkich poważnych problemów. Prawo i Sprawiedliwość, wrzucając w chwili obecnej temat reparacji, liczy, że ta złudna wizja, i zaraz powiem, dlaczego złudna wizja, miliardów złotych, ma rozgrzać Polaków wizją o tych wielkich sumach. No, nie ma chyba chwili obecnej.
Jak pan ocenia, większość Polaków sądzi, że uda nam się uzyskać reparacje?
Wydaje mi się...
Bo mi się wydaje, że większość Polaków jednak wie, że szanse są na to nikłe.
Zgadzam się z panem redaktorem i że tak powiem, jest to wiedza powszechna. No bo wiedzą powszechną
jednak
jest...
większość Polaków, jak pokazują sondaże, uważa, że reparacji od Niemiec powinniśmy się domagać i są one uzasadnione.
Bo tak jak powiedziałem, czujemy i mamy moralne prawo czuć się pokrzywdzeni. Tylko że niestety historia potoczyła się po II wojnie światowej dla nas niekorzystnie. I kwestia reparacji jakby została nasze należne środki no, były, miały zostać przekazane przez ZSRR. I one w części zostały przekazane, w części nie. Ale to, co jest istotne, to musimy się cofnąć troszkę historycznie.
I dlatego wprowadzono do uchwały poprawkę o tym, że należy też podliczyć straty wyrządzone przez działania Sowietów.
Ale
w
ja
Polsce.
Tam nie usłyszałem takiej jednej i moim zdaniem podstawowej prawdy. To znaczy, reparacje po II wojnie światowej i to ustaliła Wielka Trójka na konferencji najpierw w Jałcie, potem w Poczdamie i na końcu w Paryżu, nie miały być wypłacane w formie pieniężnej, tylko materialnej i terytorialnej. I tak naprawdę strona niemiecka, i w ogóle jest to taka prawda obiektywna, uważa, że reparacje w Polsce zostały przyznane, bo Polska w obecnych granicach posiada 1/3 niemalże ziem, które przed wojną należały do Niemiec. Więc spełnia to tak naprawdę treść traktatów. To, co mieliśmy uzyskać od ZSRR, to były faktycznie części środków, które materialnie przekazywała Demokratyczna Republika Niemiec, no, która oczywiście potem została w wyniku kryzysu ekonomicznego zwolniona przez ZSRR z wypłacania tychże reparacji i Polska, właściwie no, Polska Rzeczpospolita Ludowa, poszła tym samym krokiem. Można tutaj dywagować, czy to było pod przymusem, czy nie, ale z punktu widzenia prawa międzynarodowego nie ma podstaw, aby kontynuować ten temat. I właściwie...
Prawo międzynarodowe opiera się na umowie stron. Jeżeli będzie jakakolwiek wola polityczna strony niemieckiej w pewnym momencie, to faktycznie do takiego porozumienia mogłoby dojść i faktycznie Niemcy mogłyby ponieść jakąś odpowiedzialność za straty wyrządzone w czasie II wojny światowej w Polsce.
Wydaje mi się, że już usłyszeliśmy jasną deklarację kanclerza Niemiec po uchwale, która została przyjęta w Sejmie, który kontynuuje narrację, że reparacje są kwestią zamkniętą, więc...
Powinniśmy się poddać i nie domagać się sprawiedliwości.
Nie, nie to chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że jest na pewno jakaś przestrzeń w polityce zagranicznej, która mogłaby doprowadzić do częściowego albo do dalszego finansowania, nie wiem, pewnego rodzaju fundacji, które mogłyby wspierać osoby, które w II wojnie światowej no nie wiem, pewne szkody doznały, bo taki precedens już jest. Niemcy po wojnie wypłacały indywidualne odszkodowania w różnych latach, a chyba to się skończyło w okolicach lat 90. czy 2000. Więc to nie jest tak, że Niemcy Polsce nie wypłaciły reparacji. Reparacje zostały wypłacone terytorialne oraz osobowe, bo te zrzeknięcie się, o którym tutaj jest taka dyskusja, czy ono było legalne, czy nie, o którym na pewno zaraz tutaj pan senator trochę więcej powie, no to one dotyczyło faktycznie jakby ogólnych pretensji państwowych, ale nie dotyczyło...
Zostało podpisane przez sowieckiego okupanta w Polsce.
Ale wie pan, panie redaktorze, pamiętajmy, że wszystkie ustalenia, o których my mówimy, na podstawie których są reparacje, zostały ustalone bez udziału Polski, ale też i Niemiec. Więc ład powojenny jest bardzo skomplikowaną sprawą i powrót do tego wymaga naprawdę zręcznej polityki międzynarodowej. Ja, tak jak powiedziałem, uważam, że jest jakaś przestrzeń, żeby pewnej takiej miękkiej polityki, żeby zachęcić jeszcze może rząd niemiecki do pewnego wysiłku i wypłaty jakichś indywidualnych uposażeń, ale bądź sfinansowania
jakichś miejsc pamięci, bo te tak naprawdę reparacje mogą mieć różne, różne wymiary.
Panie redaktorze, jeśli można się jakby odnieść, bo...
Oczywiście, więc pytanie... Ile w tych działaniach dotyczących reparacji jest polityki krajowej, ile realnego dążenia
niestety,
do uzyskania zadośćuczynienia?
Niestety, na politycznej również są takie głosy, jakie prezentuje nasz przedmówca. Można powiedzieć, że jest jako, niejako ambasadorem interesu niemieckiego, a tymczasem cały czas zmierzamy się z pewną niesprawiedliwością dziejową, bo otóż Niemcy zaatakowały Polskę. Doświadczyliśmy wojny, 6 lat okupacji i przypomnę, że w tamtym czasie straciliśmy ponad 5 milionów obywateli, polska gospodarka, polska infrastruktura. W każdym elemencie życia społecznego doznaliśmy gigantycznych strat i tak naprawdę przez te wiele, wiele lat ta kwestia nie była w żaden sposób uregulowana, a przypomnijmy, że Niemcy jednak w paru przypadkach takie reparacje wypłaciło. Odpowiednie sumy wpłynęły na konto greckie, również państwo Izrael dostało odszkodowanie w wysokości bodajże 3 bilionów ówczesnych marek. Ta płatność została rozłożona bodajże na 15 czy 14 lat. Właśnie była finansowana infrastruktura i budowa państwa Izrael. I dlaczego my, Polska, jako ten kraj, który najbardziej ucierpiał w wyniku wojny, najbardziej ucierpiał, jeśli chodzi o ludnościowo, bo to jest, mieliśmy 20... ponad prawie 30 milionów mieszkańców. W wojnie straciliśmy ponad 5 milionów. Nasza gospodarka została zniszczona. W rozwoju cofnęliśmy się przynajmniej o 20 lat. To wszystko
te
powoduje, że mamy prawo domagać się tych reparacji i tutaj myślę, że strona niemiecka powinna w imię dobrych stosunków sąsiedzkich podjąć ten temat. Oczywiście te kwoty są porażające, jeśli chodzi o wysokość, ale niestety takie szkody nam wyrządzili w czasie wojny, więc my nic ponad to, co wówczas straciliśmy, się nie domagamy. Rozumiemy, że teraz nastąpi dyskusja. Mamy nadzieję, że być może ona przyjmie taki charakter międzynarodowy, ale te kwestie trzeba raz na zawsze uregulować i tutaj w żaden sposób to też nie jest taka bieżąca sprawa do rozgrywek politycznych, jak tutaj
ale
zostało
szczerze
przedstawione, ale już ten raport i nasi eksperci, którzy rozpoczęli pracę nad tym projektem, rozpoczęli pracę w 2017 roku.
Ponad 6 bilionów, ale wyliczyli reparacje, których powinniśmy się domagać od Niemiec, ale szczerze, wierzy pan, że się uda uzyskać te pieniądze w obecnej sytuacji politycznej?
Znaczy, my mamy obowiązek, żeby o takie reparacje się upominać i dążyć wszelkimi możliwymi kanałami dyplomatycznymi, doprowadzić do tego, że Niemcy będą płacić Polsce odszkodowanie, wypłacą reparacje, bo po prostu tutaj nie ma żadnych innych przesłanek, żeby tego nie zrobili. Oczywiście będą powoływali się na pewne ustalenia, które zostały poczynione ponoć przed Polskę, ale tak naprawdę żadnych oficjalnych dokumentów nie ma, że Polska w jakikolwiek sposób rzekła się tych roszczeń wobec Niemiec i dlatego mam nadzieję, że również środowisko tutaj w partii Szymona Hołowni również jakby przejrzy na oczy i nie będzie reprezentowało interesów niemieckich w tak oczywistej dla Polaków sprawie.
To ja myślę, że to jest bardzo popularna wymówka, że jakiś oponent polityczny w Polsce, który nie zgadza się z polityką Prawa i Sprawiedliwości, jest od razu posądzany o proniemieckość.
5 milionów zginęło obywateli
tak,
polskich
to jest wszystko
i nie możemy tego zamazać, że otrzymaliśmy ziemie zachodnie. No to po prostu w żaden sposób to nie jest współmierne.
Powiem szczerze, że jakbyśmy przysiedli do liczenia prawdopodobnie jaki zysk był z tytułu tych ziem, to sprawa nie byłaby taka jednoznaczna. Ale Chciałbym tutaj powiedzieć,
oni zabijali, gwałcili, rabowali. Mordowano całe rodziny, więc tutaj naprawdę nie szukam żadnego, nie znajduję żadnego usprawiedliwienia.
Na emocjach, ale mówimy o, że tak powiem, stosunkach międzynarodowych między
ale cały czas te emocje w Polakach, którzy urodzili się w czasach wojny, są żywe i dlatego my, jako te pokolenie, które mamy bezpośredni kontakt z tamtymi osobami, które doświadczyły okrucieństwo wojny, no mamy moralny obowiązek, żeby tą sprawę doprowadzić do końca.
I oficjalna nota dyplomatyczna do Niemiec w sprawie reparacji ma być w ciągu najbliższych tygodni złożona, zatem czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Dziękuję serdecznie za spotkanie.
Wierzę w siłę dialogu i że Niemcy stosowne odszkodowanie, reparacje polskie.
A jeżeli nie będzie dialogu, to będzie arbitraż przed Międzynarodowym Trybunałem w Strasburgu, bądź w Hadze, w którym Prawo i Sprawiedliwość odnosi same sukcesy.
Gośćmi Gier Politycznych byli senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko.
Dziękuję bardzo.
Oraz podlaski lider partii Polska 2050 Szymona Hołowni Łukasz Nazarko.
Dziękuję bardzo.
I ja również dziękuję za wspólnie spędzony czas. Gry Polityczne wracają za tydzień. Michał Buraczewski, życzę Państwu udanego popołudnia.
Gry Polityczne.